Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doradco, zacznijmy może od spraw gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy zapowiadali na wczoraj otwarcie swoich lokali i hoteli. Chcą być tacy, chcieli być taki, tacy niesubordynowani. Tymczasem zrobiło to bardzo niewielu. W skali kraju to ich kilkanaście, może ledwie kilkadziesiąt miejsc zostało otwartych. Pytanie, czy to jest siła odpowiedzialności polskich przedsiębiorców, czy strach przed konsekwencjami, które mogłyby ich dotknąć?
Ja myślę rzeczywiście, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której otwieranie dzisiaj masowe biznesów no na pewno nie przyczyni się do tego, żebyśmy byli bliżej zwalczenia tej pandemii. Akcja szczepień trwa. Wprawdzie ostatnio może trochę zwolni ze względu na zewnętrzne czynniki. Natomiast otwieranie teraz masowe gospodarki mogłoby doprowadzić do sytuacji, którą mieliśmy w październiku i w listopadzie, kiedy liczba zakażeń tak naprawdę zbliżała się w okolice 30 tysięcy. I to już zaczęło testować rzeczywiście możliwości polskiej służby zdrowia, więc no takiej sytuacji nikt nie chce. No wiadomo, że jest to trudny czas, natomiast no na pewno warto apelować, żeby jeszcze chwilę wytrzymać. Rząd zapowiada też poważne wsparcie finansowe dla branż najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, jeżeli chodzi o zamknięcie części z nich, no ale jeszcze potrzebujemy tej odpowiedzialności.
Potrzebujemy na pewno odpowiedzialności, ale tu rodzi się kolejne pytanie, bo przedsiębiorcy mówią, że chcieliby już otworzyć, chcieliby przeżyć dzięki temu, że przyjdą Polacy do ich lokali, do ich hoteli, pojadą na przykład w góry, ale jest pytanie, jak wiele osób potrzebuje też tego typu rozrywki, czy Polacy tak gremialnie zaczęliby odwiedzać te lokale, tak gremialnie pojechaliby na przykład w góry, czy taka potrzeba społeczna rzeczywiście jest dzisiaj aż tak ogromna?
Na pewno wielu Polaków w związku z tym, że nie było w stanie zaplanować sobie żadnych wyjazdów po Polsce, żadnych ferii i tego typu po prostu rozrywki, czy też możliwości spędzenia czasu, na pewno jest to na pewno frustrujące, no tylko że musimy zawsze sobie zdawać sprawę, no, że są określone dobra. No, w tej sytuacji, w której jesteśmy, zresztą nie tylko my, tylko cały świat, należy no rzeczywiście do tego podchodzić odpowiedzialnie. Tak jak powiedziałem, no jesteśmy w fazie szczepień. Gdy tylko faza szczepień wejdzie w tę decydującą fazę i wyszczepialność rzeczywiście będzie zbliżać się do 50 i więcej procent, no to myślę, że też po prostu jakby też samoistnie, no będziemy odporniejsi, będziemy mogli tą gospodarkę już w taki rzeczywiście pełny sposób otwierać. Natomiast dzisiaj no na pewno rząd jeszcze przedstawi oczywiście swoje założenia dotyczące częściowego otwierania gospodarki tych branż, zwłaszcza zamkniętych. Natomiast no dopóki tego nie ma, no potrzebna jest odpowiedzialność, natomiast no wszyscy muszą się jeszcze uzbroić niestety w cierpliwość.
Musimy uzbroić się cierpliwość, to prawda. Porozmawiajmy może chwilę o tych szczepionkach, bo wspomniał pan o tym, że uzyskamy oczywiście tę odporność stadną, tak to można ująć, kiedy odpowiednia liczba osób zostanie zaszczepiona. Firma Pfizer okazuje się, że nie jest w stanie dostarczyć do krajów Unii Europejskiej, nie tylko do krajów Unii Europejskiej, odpowiedniej ilości szczepionek. Taka informacja pojawiła się kilka dni temu i rzeczywiście wczoraj do Polski przyjechało tych szczepionek dużo mniej, a słyszy się, że niektóre kraje próbują kupić właśnie między innymi od Pfizera szczepionki gdzieś na jakimś wolnym rynku, gdzieś z boku. Pytanie więc się rodzi, czy my powinniśmy również próbować kupować takie szczepionki gdzieś poza tą umową unijną?
Rzeczywiście jest to problem, dlatego że w trakcie negocjacji z firmami farmaceutycznymi, bo to jest nie jest to jedyna firma, z którą Komisja Europejska negocjowała zakup tych szczepionek, wspólnie uzyskując mandat od wszystkich państw członkowskich do negocjacji, do zakupu tych szczepionek, a później ich proporcjonalnego i równego dzielenia. No rzeczywiście niektóre państwa próbują, tak się oczywiście mówi, próbują szukać tych szczepionek jakby poza tą umową. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że kontynent europejski, Unia Europejska to około 500 milionów mieszkańców i tylko taka skoordynowana akcja jednoznaczna, właśnie całościowa, dotycząca zakupu tej szczepionki. Gwarantuje też oczywiście niską cenę, stosunkowo niższą, ale też no jakąś taką przewidywalność. No tutaj sytuacja rzeczywiście jest trudna. No też to może nie być też do końca wszystkiego wspólnego z samą Unią Europejską i państwami poszczególnymi. Tutaj też się mówi o tym, że przedstawicielstwo firmy Pfizer jest też ponoć bardzo aktywne w Chinach. Tam mają już dopuszczenia swoich preparatów, więc może być też tak, że rzeczywiście ta umowa, która została podpisana, no ma teraz dzisiaj problem, no ale to jakby jest poboczna sprawa. No tak czy siak musimy realizować plan. Na szczęście są inne firmy, które mają tą szczepionkę na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o skuteczność, czyli powyżej 90%. Także no, dywersyfikacja tej szczepionki pewnie spowoduje, że uda nam się z powrotem wrócić na ten szybszy tor, jeżeli chodzi o szczepienia.
No tak, rzeczywiście firma Moderna przysłała podobno do Polski coś około 80 tysięcy szczepionek w pierwszej partii, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mało jak na potrzeby państwa polskiego, ale chciałem pociągnąć jeszcze ten wątek, bo tu rodzi się chyba też pytanie o tak zwaną solidarność europejską, którą przez lata byliśmy karmieni i jesteśmy karmieni, że powinniśmy być solidarni, powinniśmy być wspólnie, zawsze występować z innymi państwami europejskimi. To jak to jest, że inni mogą występować o te szczepionki, bo powiedzmy wprost, chodzi tutaj o Niemcy. Tutaj wszelkie informacje, które dochodzą do nas, również do dziennikarzy, mówią o tym, że Niemcy próbują zawierać jakąś umowę poza Unią Europejską i stąd to pytanie o tę solidarność. Jedni mogą dokupić, inni nie powinni.
Znaczy, tak jak powiedziałem, solidarność jest w takiej sytuacji kluczowa, bo tak jak powiedziałem, tylko ten zakup w ramach mechanizmu unijnego gwarantuje, że będzie to sprawiedliwie i równo dzielone. Natomiast w takiej sytuacji, jeżeli to te informacje się potwierdzą, to Komisja Europejska też wyraziła swoje zaniepokojenie takimi informacjami, no to spowoduje, że może możliwe, że inne państwa także będą chciały pójść tą drogą, a to spowoduje, że zamiast mieć stosunkowo równo i proporcjonalnie dzieloną szczepionkę dosyć szybko, no to mogą się pojawić sytuacje, w których inne państwa będą miały szybszą wyszczepialność, inne wolną, no i to powoduje oczywiście no też potem pewnego rodzaju no zarzuty o właśnie o tą solidarność, o takie równe też traktowanie w ramach wspólnoty.
Dobrze, wróćmy na ziemię lubuską. Pan jest doradcą przecież do spraw samorządu terytorialnego. Spytam więc o sprawę samorządową w samorządzie świebodzińskim. Burmistrz Świebodzina wymienił się z włodarzami Konina, z prezydentem, wiceprezydentem Konina stanowiskami, to znaczy burmistrz Świebodzina zasiada w radach nadzorczych spółek w Koninie, a prezydent, wiceprezydent Konina zasiadają w spółkach świebodzińskich, w radach nadzorczych tych spółek. No panowie po prostu wymienili się tymi stanowiskami między sobą. Jak to możemy nazwać?
No na pewno jest to sytuacja niezręczna rzeczywiście, bo znaczy rzadko spotykana, jeżeli chodzi o włodarzy poszczególnych miast, żeby w ten sposób jakby też zasiadali w radach nadzorczych, jakby też w pewnym sensie równolegle w innych jednostkach. No szczegóły pewnie będą z czasem jeszcze odkrywane w tej sprawie, natomiast myślę, że mieszkańcy Świebodzina, no myślę, że mają powody do zadania kilku pytań panu burmistrzowi. Wiem, że tam tą całą jakby też akcję, czy też te informowanie i dociekanie tych informacji, wiem, że nasz radny Prawa i Sprawiedliwości w Świebodzinie, pan Michał Motowidełko też jakby no poszukuje tych informacji i też jest bardzo zainteresowany tym, bo mieszkańcy pytają, no właśnie dlaczego w ten sposób się podchodzi też do zarządzania miastem. No myślę, że to jest, no mówię, powiedziałem, to jest dosyć zaskakująca informacja.
No mieszkańcy też pytali, czy po prostu panom nie pomyliła się własność prywatna z publiczną, bo ewidentnie tu widać, że przecież stanowiska burmistrza, prezydenta są wykorzystane do tego, żeby zapewnić sobie to miejsce w Radzie Nadzorczej, które przecież nie zależy od zasiadania na stołku burmistrza czy prezydenta, więc to służy tym panom do zajmowania tych stanowisk z kolei w Radach Nadzorczych. No to chyba jest poważna sprawa.
Poważna o tyle, że rzeczywiście panowie burmistrzowie, czy nie wiem, czy przepraszam, w Koninie jest prezydent, czy burmistrz?
Prezydent jest w Koninie.
Prezydent, czy pan burmistrz i pan prezydent rzeczywiście mają wpływ na to, kto będzie w poszczególnych radach nadzorczych w swoich jednostkach samorządu terytorialnego. No i to rzeczywiście, dlatego powiedziałem, rodzi poważne wątpliwości od strony no, w stronę właśnie wpływu na to. I myślę, że tak jak powiedziałem, no, mieszkańcy mają prawo do rzetelnej informacji, ale też do, myślę, że do pewnego rodzaju oburzenia.
Dobrze, zmieńmy temat. Widział pan ostatnie wystąpienie Donalda Tuska, który mówi o Niemcach, wychwala Niemców na tle Gdańska, mówi o partii CDU. Przypomnijmy, że to partia, która go zatrudniała. Widział pan to wystąpienie?
Tak, widziałem rzeczywiście obszerne fragmenty.
Jakie wrażenia?
No myślę, że no nie jest to do końca potrzebna sytuacja, w której ten sposób polski polityk, który był premierem przez długi okres czasu w Polsce, czyli reprezentował polską rację stanu, teraz tak naprawdę no, jest na usługach formacji wprawdzie europejskiej, ale też jednocześnie no, tutaj bardzo mocno powiązanych z partią niemiecką, czyli CDU. Jest to trochę niesmaczne, szczerze mówiąc, kiedy ogląda się takie obrazki, bo mam takie wrażenie, że jakby inni politycy z innych państw no, takich obrazków nie widziałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o urzędników jakby najwyższego szczebla, czyli właśnie byłych premierów, no nie widziałem, żeby wychwalali jakieś inne partie europejskie, jakby poza krajowe. No, to będzie bardzo dziwna sytuacja.
No rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład pan Gerhard Schröder na tle w Kolonii pięknej, prawda, katedry wychwalał Polskę, czy mówił o jakiejś polskiej partii bardzo dobrze. No taka sytuacja byłaby rzeczywiście zadziwiająca. Na koniec chciałem jeszcze zatem pana spytać o Jerzego Brzęczka. No wczoraj został zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zaskoczenie?
Mówiło się rzeczywiście o tym, że są jakieś kłopoty w reprezentacji i pan trener Brzęczek rzeczywiście chyba się nie dogadywał do końca ze wszystkimi piłkarzami. Też prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Boniek, też mam wrażenie, że od pewnego czasu miał z tą sytuacją poważny problem. No, opinie o panu trenerze były mieszane. Ja osobiście uważam, że niektóre nasze spotkania mogły wyglądać inaczej, więc no miejmy nadzieję, że teraz zostanie wyłoniony nowy selekcjoner, który nas poprowadzi do zwycięstw, no bo myślę, że polska reprezentacja jest i w ogóle polska piłka jest no już na takim poziomie, że no należą jej się, czy nam, Polakom należą się sukcesy, no takie już międzynarodowe, poważne, no i na to trzeba sobie życzyć.
Zobaczymy zatem, czy będzie to trener krajowy, czy będzie to ktoś z zagranicy. Tutaj padają nazwiska. Pewnie dzisiaj bądź jutro już dowiemy się, kto będzie nowym trenerem reprezentacji Polski. A my musimy już kończyć. Naszym gościem był dziś pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.